Łączymy się z Waszyngtonem, gdzie jest pani Irena Lasota. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Dowiedzieliśmy się, że kontrkandydatem Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w 2020 roku może być miliarder i właściciel mediów pan Bloomberg. Może być ubiegać się o nominację demokratów. Co o tym mówią media amerykańskie i co pani o tym sądzi?
No więc media wiedziały od kilku tygodni, że to może coś takiego być, to jest jedno. A po drugie, nikt specjalnie nie bierze go na serio, w sensie jako kandydata, czy tam rzeczywiście on ma olbrzymie pieniądze i być może kiedyś, kiedy o wszystkim nie było jeszcze internetu i decydowało kilka gazet i kilka stacji telewizyjnych, w czasach Hearsta na przykład, Williama Hearsta mam na myśli, to mogłoby robić różnicę to, że on jest taki, że jest miliarderem. Ale w tej chwili raczej nie, zwłaszcza, że nie bardzo wiadomo, kto by na niego głosował, ponieważ na razie nie wygląda on na kandydata, który miałby poglądy centrowe. Raczej chyba i jedni, i drudzy, to znaczy republikanie i demokraci nie są tym zachwyceni.
A co w obozie demokratów w takim razie słychać?
Demokraci mieli chyba w środę debatę. Jak zawsze jest to debata bardzo gęsta, znaczy było 10 osób. I sama debata była nieciekawa, ponieważ oni mniej więcej wszystko powtarzali, co już mówili przedtem, ale zwykle w takich debatach komentatorzy, publiczność podobno, bo komentatorzy wiedzą lepiej, co my myślimy, patrzy, kto dobrze wyszedł, kto słabo wyszedł, ale to właśnie specjalnie sprawdzałam różnych komentatorów i to raczej wygląda na to, że niezależnie od tego, jak kandydat się zachowuje, chyba że coś zrobi strasznego albo nadzwyczajnie dobrego, to komentatorzy chwalą tych, których chcieliby widzieć jako kandydata demokratów. Więc na przykład tak zwany słynny burmistrz Pitt, którego nazwiska już nikt nawet nie próbuje wymówić, no był dosyć mdławy, ale on jest taki bardzo przyjemny, taki miły, chce, żeby wszyscy byli z sobą zgodni, więc ci, co go popierają, mówili, doskonale wypadł. Chyba z takich kandydatów, nie wiem, czy te nazwiska w ogóle komuś coś mówią, bo ja nawet starałam się specjalnie nie zaśmiecać sobie głowy większą ilością tych kandydatów, ale taka Kamala Harris z Kalifornii, senator, ona za bardzo się stara i to trzeba powiedzieć, że właśnie w takim stylu, że się nie podoba ani komentatorom, ani podobno publiczności, bo spadają jej notowania. No i biedny, znaczy tam było kilka takich momentów może zabawnych. Amy Klobuchar z Minnesoty, przepraszam, no tak na pytanie, czy ona myśli, że Amerykanie są gotowi, żeby kobieta została prezydentem, odpowiedziała, no przecież kobieta może w każdej chwili pobić mężczyznę, na przykład Nancy Pelosi, to jest speaker Izby Reprezentantów, codziennie upłakarza, czy wali, czy wygrywa z Trumpem. To było, więc jeżeli takie coś przez 2,5 godziny jest jedną z głównych sensacji, to widać, że tam specjalnie o niczym nie mówiono. To już są takie zwyczaje, które nie bardzo można zrozumieć, że te amerykańskie kampanie trwają czasami 2 lata, a czasami nawet dłużej, a już to przygotowywanie się do tych primaries jest tak długie, że już to wyczerpuje ludzką cierpliwość. Nie mówię o kandydatach, tylko o nas. W Anglii czy w wielu europejskich krajach kampania nie trwa dłużej niż 3 miesiące, czasami 4, ale to, że to się ciągnie, to też bardzo wpływa na to, że właściwie nie można się o niczym innym dowiedzieć, ani o tym, co się dzieje na świecie, ani co się dzieje naprawdę w gospodarce. Mówię naprawdę w sensie, że jeżeli to nie dotyczy wyborów, to mało ktoś o tym mówi.
Czyli w obozie demokratów na razie żadnego porządku nie ma.
Nie, żadnego. To znaczy porządkiem można nazwać, że bardzo na lewo jest Bernie Sanders. Na prawo u demokratów chyba nie ma nikogo, dlatego że jako się też utwierdziło, że znowu jak mówię prawo, lewo, to w tych kryteriach amerykańskich. Bardzo być na lewo, to mieć całkowicie powszechną, zresztą obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, a gdyby ktoś był na prawo, to musiałby powiedzieć na przykład, że jest za ograniczeniem prawa do przerywania ciąży, czego chyba żaden demokrata startujący w wyborach nie chciałby pójść w tym kierunku, albo też na prawo byłby ktoś, kto by uważał, że nie należy ograniczać posiadania broni, albo byłby za karą śmierci. No to już są takie standardy dla partii demokratycznej. Powiedziałabym nawet, że partia republikańska w tych właśnie kilku standardach, o których powiedziałam, bywa nawet bardziej elastyczna.
Z kolei informacja, która trafiła na czołówki portali internetowych w Polsce, dotyczy sankcji na Nord Stream 2 w projekcie ustawy o budżecie Pentagonu.
No to jest doskonałe. To jakby potwierdza to, że Stany Zjednoczone bardzo serio odnoszą się do, czy powiedzmy Stany Zjednoczone, jak często mówię, to nie tylko jest jeden człowiek prezydent, tylko właśnie Pentagon, Departament Stanu, Kongres, bo to właśnie idzie między tymi wszystkimi jeszcze innymi komórkami, poważnie odnosi się do geopolitycznych problemów Europy, nie tylko Polski, ale w ogóle całego energetycznego próbie energetycznego dominowania Rosji. Więc to jest doskonałe. Jedyny problem polega na tym, że w tej chwili nie wiadomo, czy ten budżet, nie z powodu Nord Stream 2, czy ten cały budżet zostanie zatwierdzony, bo może stać się, tak jak w zeszłym roku, piłką futbolową pomiędzy Izbą Reprezentantów, która przygotowuje budżet, i prezydentem, który może aprobować go albo nie.
Zanim zapytam się o to, co słychać u Donalda Trumpa, to zapytam się o Teheran i o Iran. Jakie wiadomości z Iranu trafiają do mediów amerykańskich?
No, przypuszczam, że takie same jak do Polski. To znaczy, że jest bardzo odłączony internet, że są zamieszki, rewolty w całym kraju i że władze w ogóle nie mają żadnych problemów z tłumieniem tego. Mowa jest Amnesty International, która zawsze jest bardzo konserwatywna, mówi, że jest chyba dzisiaj było 150 zabitych. Media mówią o dużo większej ilości. To, co przebija się albo z samego internetu z Iranu, albo od ludzi, którzy są w kontakcie z Irańczykami, sytuacja jest rzeczywiście dramatyczna, ponieważ jest to kolejne, już nie pierwsze powstanie przeciwko władzy mułom. I tu nie chodzi o muło, czy nie muło. Znaczy chodzi o to, że jest to dyktatura akurat z profilem religijnym, ale to jest po prostu dyktatura i na pewno to, że pogarsza się sytuacja ekonomiczna, na pewno też wpłynęło na to. I zwolennicy prezydenta Trumpa podkreślają, że jest to właśnie wynik nałożenia z powrotem sankcji, ale tutaj istnieje też obawa, że nawet jeżeli to jest skutek amerykańskich sankcji, to co Ameryka może zrobić? Znaczy, jak Ameryka może pomóc tym, którzy tam walczą o jakieś, o demokrację, czy jakiś tam stopień wolności, czy demokracji.
A na zakończenie, czy coś nowego zdarzyło się w historii Donalda Trumpa?
No tak, i o tym będzie chyba mowa jutro, pojutrze i pojutrze. Mianowicie w Ameryce jest Freedom of Information Act. To jest takie prawo, że rządowe rzeczy, które istnieją w różnych komórkach rządowych, muszą być dostępne dla obywateli. I chociaż Kongres, Izba Reprezentantów ma olbrzymie trudności w uzyskaniu różnych dokumentów, ktoś, kto... Już nie pamiętam, jakaś organizacja prawnicza chyba złożyła do Departamentu Stanu podanie o to, żeby sprawdzić, jakie były usprawiedliwienia na wstrzymanie dostaw broni na Ukrainę, i się okazało, że właściwie między Białym Domem a Departamentem Stanu zapanowała panika, ponieważ Biały Dom próbował na 10-20 sposobów uzasadnić to wstrzymanie broni, zwłaszcza kiedy się Biały Dom dowiedział, że sprawa zostanie ujawniona. Więc to tylko pokazuje, no znowu jakieś kolejne matactwo, ale wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe dla nas, którzy się tym pasjonują, to analizują, ale nie wiem, czy to akurat też wpłynie na zmianę podejścia republikanów do sprawy impeachmentu, ale zobaczymy jutro, pojutrze.
I usłyszymy o tym w przyszły poniedziałek. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.